chcę trochę powędrować z wami w różne rejony ówczesnego świata. Mapy tutaj za mną nie ma, ale wyobraźnię macie przed sobą, więc będziemy trochę podróżowali, to nawet dosyć dużo będziemy podróżowali. Ale w tym okresie czasu dużo się podróżuje, ponieważ mamy już drogi ładne, szerokie drogi. Drogi mają duże znaczenie. Drogi mają duże znaczenie, dlatego że szerokość drogi sprecyzowała ostatecznie wielkość legionów. Dlaczego wielkość legionów sprecyzowała? Dlatego, że niby centuria ma mieć 100 żołnierzy, bo setka, no nie? A ma 80. Dlaczego? No bo 8 żołnierzy mierzy się na szerokość drogi, a dwóch będzie co po chodniku, nie będą szli. By opóźniało wędrowanie legionu. Dlatego 8 było, szli razem, 8 osób, kontamburion jeden na boku prowadził ich, to był ich dowódca, centurion całą miał grupę pod sobą. Mieszkali w jednym namiocie przez 25 lat. Chyba, że który zginął na polu walki, to go uzupełniano, ale znali się, przez 25 lat służby znali się bardzo dobrze. Imperium Rzymskie rozbudowało sieć dróg nie dla nas ludzi wędrujących. My przy okazji handlujemy, wymieniamy towary, bo mamy drogi, no nie? Ale dla armii. Mając, powiedzmy, w granicach 150-200 tysięczną armię, utrzymywali tę potężną jednostkę, jakim była Imperium Rzymskie, od dzisiejszej Anglii, no stopniowo żeśmy Brytanię zdobywali, tu zatrzymaliśmy się, Germanii, po Dunaj, po Patrię, Afryka Północna. Tak mała armia utrzymywała tak potężne imperium, dlatego że była bardzo mobilna i stąd właśnie te drogi były dla niej potrzebne. Co mniej więcej tam 30-35 kilometrów były takie stacje, no wtedy tankowania, no nie? Tak, były stacje tankowania, tam można było konia wymienić, jak trzeba było szybko informacje przesłać, tam można było osła nakarmić, no podkuź niezbyt konia, dlatego jeszcze podków nie znano w tym okresie czasu, a droga była trudna do przebycia, bo kamienna. Więc tymi drogami wędrujemy. Tymi drogami wędrujemy i poruszamy się z Jerozolimy. Stąd wychodzi ta wieść o Chrystusie, który zmartwychwstał. Stąd idą uczniowie. Jeszcze nas do końca nie rozróżniają od judaizmu. Jesteśmy złączeni z judaizmem. Judaizmem wielowymiarowym, ponieważ judaizm nie jest jednowymiarowy. My się sprzeczamy między sobą. Saduceusze mówią, nie ma zmartwychwstania. Faryzeusze mówią, że jest zmartwychwstanie. Esenczycy chyba też podzielają ten pogląd, ale już troszkę inaczej, bo dzielą człowieka na ciało i duszę. Mamy też już bardzo, bardzo radykalną grupę zelotów, która się powoli zaczyna kształtować, jeszcze nie jako formacja polityczna, ale coraz bardziej oddziaływające na życie społeczne. I my chrześcijanie w ramach tego judaizmu, traktowani jako część tego judaizmu, dlatego że stąd wyszliśmy, ale my już wierzymy, że ten, który umarł na krzyżu, jest Mesjaszem, co dodatkowo jest Synem Bożym. To jest podstawowe, fundamentalne pierwsze credo, które się pojawia w wyznaniu wiary Piotra w różnych wersjach Ewangelii Markowej, Mateuszowej i Łukaszowej, bo w Ewangelii Janowej już będzie pełniejsze wyznanie wiary, ale zanim do niego dojdziemy, to będzie około roku setnego. Tam Piotr w rozdziale 6 wyzna, że Jezus jest obecny w Eucharystii, że jest świętym Boga. Arcykapłan miał tu napisane kadosz, czyli jest tym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. To już będzie pełniejsze wyznanie wiary. Nie wystarczy wyznać wiarę w Chrystusa w tym momencie jako Mesjasza. Nie wystarczy wyznać wiarę w Jezusa jako Syna Bożego. Trzeba wyznać wiarę, że ta ofiara na krzyżu obecnie się w każdym momencie historii. On ją sprawuje, najwyższy kapłan. I to wyznanie wiary staje się wyznaniem wiary dopiero około roku setnego. A teraz wędrujemy na zachód, od Jerozolimy. Spora z nas grupa udała się tam. Dlaczego? Bo tam nas Żydów dużo mieszka. Gdzie jesteśmy? W Aleksandrii. Jesteśmy w mieście typu polis, typu greckiego miasto. Dlatego, że Egipt, a Aleksandria to dwa różne światy. Zresztą między jednym a drugim światem, czyli między Egiptem a Aleksandrią, chociaż wydaje się, że ona jest w Egipcie, to trzeba było mieć dokumenty upoważniające do tego, żeby wjechać do Aleksandrii, ponieważ Aleksandria miała już inną strukturę, miasta polis. Dlaczego nas tam dużo jest? Dlaczego nas tam dużo jest? Ponieważ kiedyś byliśmy jednym państwem. Jak państwo Aleksandra Wielkiego się rozpadło na trzy wielkie części, powstał ptolemejski Egipt, to w tym momencie Palestyna weszła w skład ptolemejskiego Egiptu. Mniej więcej od 320 roku, mówię mniej więcej, bo to trochę się kształtowało na samym początku, ale do 200 mniej więcej roku, do bitwy pod Paneas, byliśmy jednym państwem. Swobodnie poruszaliśmy się między Aleksandrią a Jerozolimą. I tam jedna dzielnica całkiem do nas należała. A w pozostałych dzielnicach również sporo ze środowiska żydowskiego mieszkało. I tutaj dotarła Ewangelia. Nie rozróżniali nas ci z zewnątrz, że my jesteśmy jakąś tam inną formacją. No po prostu wszyscy należymy do tej samej społeczności. Jesteśmy złączeni z synagogą, kłócimy się, spieramy się. My już w tym okresie czasu mamy własne poglądy, o czym wam powiedziałem. No i w tym okresie czasu dochodzi do konfliktu między Grekami a środowiskiem żydowskim w Aleksandrii. Konflikt jest dramatyczny do tego stopnia, że niemalże większość Żydów z pozostałych dzielnic została wygnana. Mamy opisy, Józef, może Filon Aleksandryjski nieco ubarwnia te wydarzenia, bo zawsze jak chce się przedstawić sytuację trudną, to chce się ją przedstawia w tym takich najbardziej radykalnych barwach. To jednak nie ulega wątpliwości, że Żydzi, a wśród nich my chrześcijanie, bo nas nie odróżniano od nich, doświadczyliśmy tego prześladowania. Czyli takie powiedzmy wydarzenia, które zostały tam wspomniane, jak wyprowadzenie dzieci z łona kobiet, jak pędzenie pijanych słoni na ludzi, to było właśnie naszym udziałem. I w tym okresie pojawiły się pierwsze przepowiednie. Trzeba wytrwać, nie można opuścić Boga, przyjdzie czas zbawienia, czy przyjdzie czas wybawienia. I gdzieś tutaj rodziły się pierwsze wypowiedzi apokaliptyczne, jeszcze ustnie opowiadane. Ludzie zachęcali się do tego, żeby się nie poddać, żeby nie zgubić własnej wiary, dlatego że ten konflikt sprawiał, że zmuszano nas do tego, byśmy weszli na drogę helenizmu albo zostali zdegradowani do świata egipskiego. I to był właśnie ten pierwszy etap, który wydaje się rodzenia się apokaliptyki. Pierwszy etap, ale na świecie będzie się działo jeszcze dużo, jeszcze dużo. Teraz nasza grupa wyrusza z Jerozolimy. Kto wyrusza z Jerozolimy? No apostołowie, w różne części świata. Nie będę wam tutaj przedstawiał wszystkich kierunków, ponieważ mamy na razie trochę czasu, żeby przesiedlić ten jeden kierunek, który nas doprowadzi do spotkania z apokaliptyczną wizją wczesnego świata. Czyli udamy się w tym momencie wraz ze świętym Janem. Będziemy z nim wędrowali. Trudno nam cokolwiek powiedzieć o tym, w którym momencie Jan opuścił Jerozolimę. Ale wiemy, że pod krzyżem została mu powierzona Maryja. Skoro została mu powierzona Maryja, musiał się o nią zatroszczyć. Skoro już w latach 30, za chwilę wybuchły prześladowania, prawdzie tego kościoła jednego, schelenizowanego, prześladowanie Szczepana, ginie męczeńską śmiercią. Wydaje mi się, że już w tym okresie czasu Jan zabrał Maryję z Jerozolimy. Gdzie się udał, nie wiemy, ale tradycja mówi generalnie, że kierunkiem był Efes. Jeśli rzeczywiście Jan należał do ówczesnej rodziny arystokratycznej, nie będę tego dzisiaj argumentował, ale wydaje się to bardzo prawdopodobne, miał wstęp na dwuracy kapłana, być może właśnie z tego względu, że jego pozycja społeczna i być może to, że pochodził ze środowiska kapłańskiego sprawiała, że mógł być nawet świadkiem procesu Jezusa. I teraz zabrał Maryję do Efezu. Tutaj wydaje się, że według tradycji zamieszkali. No dzisiaj jest taki mały domek na Wzgórzu Słowiczym, jak byliście, odbudowany na podstawie objawień siostry Emmerlich. To nie naukowy aspekt, ale zawsze jakiś aspekt jest. Ja zawsze dodaję własny, ponieważ jak tam byłem przed kilkunastu chyba laty, bo ileś tam razy byłem w tym miejscu, ale siostry już były spakowane, bo był pożar i już się zbliżał do tego domku. Na kilkadziesiąt metrów przed domkiem wiatr się zmienił i siostry zostały, czyli domek został ratowany. No, nie jest to argument żaden naukowy, ale jakiś taki nadprzyrodzony znak, że to jest wyjątkowe miejsce. Wiemy o tym, że Jan współpracował z Piotrem na terenie Jerozolimy, że na początku oni ewangelizowali, że zniesie Ewangelię. A później nagle znika nam. Wiemy, że jak Paweł przeżył nawrócenie, jak przybył do Jerozolimy, z Janem się nie spotkał. Być może go nie było wtedy w Jerozolimie. Może już był właśnie w Efezie. Wiemy, że później wrócił do Jerozolimy około 49 roku na sobór, na pierwsze spotkanie apostolskie, a być może wszyscy przybyli, którzy mogli przybyć na to spotkanie apostolskie, by ustalić zasady ewangelizacji. Czy oderwać się od judaizmu, czy nie? To był pierwszy element, kiedy rzeczywiście oderwaliśmy się od judaizmu. Jeśli był w Efezie, no to teraz być może doświadczył czegoś, co co stało się udziałem tej społeczności, a takich zwykłych kataklizmów, które nas mogą dotyczyć, na razie wydaje nam się, że nam nic nie grozi. Nigdy nic nie wiadomo. To tak z dopowiedzenia. A co się działo wtedy? No wtedy się dużo działo w przyrodzie. Dużo się działo w przyrodzie. Mieliśmy już sytuację trzęsienia ziemi, które dotknęło niemalże całą Azję Mniejszą wcześniej, 17 rok. Mamy teraz znowu coś, co być może ludziom przypomniało o tragedii sprzed pokoleń. Jakiej tragedii? No wybuch Thery. Kogo? Thera to jest bestia. Bestia wybuchła. Kiedyś w starożytności, datuje się na 1600, mniej więcej 1600 z czymś, albo 1500 z czymś, Thera wybuchła po raz pierwszy. Pierwszy raz to nie wybuchła. Wtedy wybuchła najgroźniej, o tak bym powiedział. Wtedy wybuchła najgroźniej. To był stożek, wcześniej było trzęsienie ziemi i ten stożek eksplodował i później zatonął pod wodą na też ileś tam metrów, kilkaset metrów, może ponad setkę, może 200. W każdym razie specjaliści mówią, że wywołał falę tsunami około 200 metrów. Czyli taka mogła być wtedy fala tsunami. Zniszczyła całą kulturę minojską. Kultura minojska się nie podniosła. Specjaliści mówią, że flota została minojska zniszczona, że wybrzeże zostało zniszczone i dzisiaj jak zobaczycie tę wyspę, Thera dzisiaj się nazywa Santorini. Jeśli zobaczycie wyspę, to jest to takie półkole, a środek jest zatopiony. Tam powstały później w następnych eksplozjach powstały małe wysepki. Dzisiaj to się ładnie ogląda i jest piękna pogoda, to tutaj odpoczywamy, jeśli ktoś chce tam się udać. Ale wydaje się, że w latach 40. ten wulkan był znowu aktywny. Przypomniał ludziom o niebezpieczeństwie. I być może Jan w Azji Mniejszej mógł spoglądać w kierunku tej wyspy, która mogła już w tym okresie czasu zionąć ogniem. I znowu ludzie sobie przypominali, jak gdzieś tam nasi przodkowie mówili, że ta wyspa, czy ten wulkan, ta bestia, bo Thera to bestia, że ona wybuchła. Być może nazwa sama Thera pochodzi od tego, że rzeczywiście to był teren wulkaniczny, że wybuchł i dlatego spowodował to, że taką nazwę przypisano temu miejscu. Więc te kataklizmy, które dotyczą świata przyrody, też mają znaczenie. Ponieważ ludzie zaczęli się zastanawiać, no tak, ale jakie to ma znaczenie? Giną ludzie na świecie w kataklizmach. No i właśnie autor Apokalipsy będzie nam odpowiadał na te pytania dotyczące tych wydarzeń, także i związanych ze światem przyrody. Mamy kolejne wydarzenia, które staną się naszym udziałem. Lata 60., trudne lata 60., nie poprzedniego stulecia, tylko pierwszego stulecia, bo te lata 60. to były dobre. To ja się wtedy urodziłem w latach 60., to były dobre. To ja się urodziłem w 62. roku. To ważna data, ważna data. A powiem dlaczego, to tak dygresyjnie. Tego nie notujcie, ale książka się ukaże, to reklama leci. W tej chwili o starości napisałem traktat. O starości. Mam 62 lata, w przyszłym roku 63. No a to jest ważny rok. Ważny rok dla Rzymian, za Celtami, to był ważny rok. Taki feralny. Feralny. Zobaczcie. 3 razy po 7 to jest 21. Człowiek wchodzi w życie dojrzałe. 3 razy po 7 to jest 42. Powoli wchodzi w ten etap starości, no nie? Ale jeszcze nie starość, no nie? I następne. No to właśnie 21, to jest 63 rok. Jak to przeżyjesz, to dobrze, dalej już będzie 84 rok. Jak dojdziesz do 84 roku, to już osiągnęłeś metę. Metę, tak. Ale jak pożyjesz dalej, to tak jak zawodnik mówił, doleciał do mety, a później jeszcze siłą rozpędu leci dalej, no nie? Tak. No ale wracam do tego. Cyceron, mając tyle samo lat, co ja, Cyceron napisał traktat o starości. Dlaczego? No bo nie wiodło mu się politycznie, poparł Pompejusza, Pompejusz przegrał, no i wycofał się z życia politycznego, zajął się filozofią. Wśród tego zajmowania się filozofią napisał między innymi traktat o starości. No i się sytuacja polityczna odmieniła. Cezar zamordowany i on wrócił teraz do akcji politycznej, odrzuł, no nie, traktat o starości odłożył na bok, no i teraz wygłosił słynne filipiki przeciwko Antoniuszowi, bo był zwolennikiem Republiki. Antoniusz doszedł do władzy i następnego roku skazał go na śmierć. W 63 roku zginął. Dlatego ja, mając 62 lata, żeby zdążyć, napisałem traktat o starości. Polecam tę książkę. Jeszcze się nie ukazała, bo pani z wydawnictwa mówi, nie śpieszmy się, bo to rok feralny, no nie? No, ale myślę, że jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego roku się ukaże ta książka. No to tak, woli dygresji, reklamy i po reklamie. Wracamy na nasz szlak. Idziemy jeszcze do dat, które teraz nas interesują. 60. lata były dla nas chrześcijan trudne, bo rządził, pierwszego stulecia, rządził Neron. Neron przy całej spektrum swoich różnych działań miał też takie kaprysy, a może inaczej. Był artystą. Mówię, że nie najgorzej śpiewał. Też występował w zawodach sportowych. Akurat w tym okresie czasu było wielkie tournée w Grecji, zresztą wygrywał prawie że wszystkie zawody. Niektórzy mówią, że nie najgorzej śpiewał. No ale zbyt długo, bądź Boże. No ale mniejsza o to, w każdym razie Neron, mając problemy wewnętrzne w imperium, szukał tych, którzy byliby za te problemy wewnętrzne odpowiedzialni. No i znaleźli się chrześcijanie. Oni są odpowiedzialni za to, że tutaj w Imperium Rzymskim nie jest tak dobrze, jak powinno być dobrze, no nie? No i wtedy rozpoczęto taki okres prześladowań chrześcijan. To się nałożyło na jeszcze jedno wydarzenie. Niezadowolenie było również na terenie Izraela z powodu okupacji rzymskiej, tej bezpośredniej i pośredniej. Bezpośrednia to po Herodzie Archelosie Rzymianie władzę przyjęli bezpośrednio. Prokuratorzy rządzili w trzech dzielnicach, czy trzech częściach królestwa, które miał Herod Wielki, czyli w Idumei, Judei i Samarii. Herod Antypas jeszcze rządził w Galilei i Perei w latach 60. już nie, ale w czasach Chrystusa rządził i Herod Filip na północy jeszcze rządził. Teraz już Rzymianie przyjęli to wszystko i rządzili własnymi prokuratorami tym terytorium. Napięcie rosło bardzo duże, zeloci dochodzili, czy ta radykalne skrzydło, o którym wspomniałem, do takich większych wpływów i mówili, nie może być tak, że pieniądze ziemi świętej, święte pieniądze biorą poganie, czyli Rzymianie. No i dostatecznie przy tym głównym haśle, a przy niezadowoleniu społecznym doprowadzili do powstania żydowskiego w 66 roku. Do powstania żydowskiego nie włączyli się faryzeusze, ponieważ faryzeusze przyjmowali zasady przymierza noachickiego. Jedną z zasad przymierza noachickiego, czyli obowiązujący wszystkich ludzi, mówili faryzeusze, bo Noe był przed jeszcze Abrahamem. Później przymierze z Abrahamem, przymierze z Mojżeszem, ale to pierwsze było noachickie. Jedną z zasad przymierza noachickiego jest to, że należy się podporządkować wszelkiej władzy, bo wszelka władza pochodzi od Boga. No i ta dobra to błogosławieństwo Boże, a ta zła to bić Boże, no nie? Czyli źle postępowaliśmy, to zła władza, no nie? Najkrócej, ja upraszam tą teologię, ale w każdym razie faryzeusze się nie włączyli do powstania. Sadeceusze włączyli się do powstania, uważając, że jeśli się nie włączą, no to stracą wpływy w społeczeństwie. Włączyli się do powstania z innym celem. Uważali, że jak uda się powstanie rozszerzyć, to należy pertraktować Rzymianami, zawrzeć pokój, coś uzyskamy w czasie tego zawarcia pokoju. Zeloci byli radykalni, mówią, nie żadnego pokoju, do końca walczymy, uzyskamy niepodległość. My, chrześcijanie, nie włączyliśmy się do tego powstania, bo to nie było nasze powstanie. No i my opuszczaliśmy Jerozolimę. Nawet ostatnio znaleziono taki dokument, który mówi, chrześcijanie wyszli z Jerozolimy, czyli opuściliśmy Jerozolimę, udaliśmy się głównie w Zajordanie, część być może bezpośrednio do Azji Mniejszej, część do Damaszku, część do Antiochii. Opuściliśmy już Jerozolimę w latach 60. W 68 roku zostało zniszczone Centrum Duchowe Esenczyków, czyli Qumran, a w 70 roku została zniszczona Świątynia Jerozolimska. No i jeszcze 3 lata potrzeba było Rzymianom na zburzenie Masady. Zburzyć ją chcieli, nie dlatego, że im Masada zagrażała, tam kilkuset żołnierzy dla Imperium Rzymskiego nie stanowiło żadnego problemu. Dla przykładu, że wszyscy, którzy kiedyśkolwiek zbuntują przeciwko Rzymowi, zginą, no nie? I dlatego zdobywano Masadę. W 73 roku Masada upadła. Co się dzieje z nami? No opuściliśmy Jerozolimę. Z początku być może ci, którzy mieszkali, chrześcijanie w Jerozolimie, myśleli, wrócimy tu kiedyś. Ale w pewnym momencie chyba większość zrozumiała, nigdy tu nie wrócimy. Kościół jerozolimski już przestanie odgrywać znaczącą rolę. Ten kościół, który się rozszerzył na Antiochię, ten kościół, który rozszerzył się na Azję Mniejszą, ten kościół, który rozszerzył się już na Grecję, czy nawet dotarł do Rzymu, ten kościół będzie odgrywał znaczącą rolę, a nie ten w Jerozolimie. Tym bardziej, że Jakub, brat pański, zginął w 62 roku zamordowany przez Sanhedryn, arcykapłana, czyli ten, który stał na czele Kościoła Jerozolimskiego, również zginął męczeńską śmiercią. I wielu chrześcijan w latach 60. było doświadczonych prześladowanie. W tym czasie, 67-68, giną nam dwaj najważniejsi apostołowie. Czyli uderzono w same centrum, no nie? Czyli uderzono w apostołów tych najważniejszych, Piotra i Pawła, którzy giną w Rzymie. No i to był ten czas prześladowania. Chrześcijanie zatem te przepowiednie, które gdzieś tam w Aleksandrii powstały, które były kultywowane później w czasie powstania, że trzeba wytrwać w czasach trudnych, teraz odnieśli do siebie. I być może powstała pierwsza redakcja Apokalipsy, pierwsza mówiąca o tym, że oto Chrystus będzie razem z nami i trzeba wytrwać w tych trudnych czasach dzięki Chrystusowi, jeśli przetrwamy, będziemy wierni, to wtedy także i następne pokolenia będą mogły żyć wiarą. No i to wydaje się, że już był jakiś taki wstępny, pierwszy tekst gdzieś tam zredagowany, może przy Janie Apostole, tekst, który być może funkcjonował w tej wspólnocie lokalnej, która tworzyła się wokół Jana, a Jan już przebywał wtedy w Efezie. No i kolejne wydarzenie znowu związane ze światem przyrody. W 79 roku, 24 sierpnia, tutaj historycy się sprzeczają, no ale starożytni powiedzieli 24 sierpnia, na razie tej daty się trzymamy, że 24 sierpnia, a 23 dzień wcześniej były imprezy ważne w Rzymie i składaliśmy jednemu z bóstw ofiary. No, Rzymianie oczywiście. Komu? Wulkanosowi, czyli greckiemu Hefajstosowi, władcy podziemia. No widocznie bo składali ofiary, skoro już dzień później się zdenerwował i wyrzucił potężną ilość lawy, pyłów, gazów i 79 rok stał się takim tragicznym rokiem w Imperium Rzymskim. Tragicznym rokiem, bo zginęło mnóstwo ludzi. O ile do tej pory, badając Tcherę, czyli Santorini, nie znaleźliśmy ofiar ludzkich, być może czas sprawił, że nie możemy znaleźć tych ofiar, ale specjaliści mówią, że tamci ludzie sprzed wieków byli bardziej roztropni, jak ziemia zaczęła się trząść, to po prostu odpłynęli stamtąd i już ich tam nie było. W tym wypadku jesteśmy w takiej sytuacji, że mnóstwo ludzi zginęło. Nie byliśmy w stanie w pewnym momencie opuścić Pompeji, Herkulanum i Stabie tego regionu. Dlaczego nie byliśmy w stanie opuścić? Ponieważ wyjątkowy układ atmosferyczny powstał. Czyli przy wyrzuceniu gazów na początku, kiedy one szły z góry, chłodne powietrze przycisnęło gazy do ziemi i mniej więcej na wysokości do 1,5 metra, do 2 metrów po prostu było tak gorąco i było zatrute powietrze, że wszyscy padali. Ci, którzy uciekali. Pliniusz, który udał się tam, żeby to zobaczyć i opisać, był historykiem, nie był w stanie już z plaży wrócić, zginął. Statki nie były w stanie podpłynąć z pomocą, chociaż stały na morzu, dlatego że po prostu masty im się paliły. Tak szło to gorące uderzenie powietrza. Tragedia. Czyli ci ludzie, których gdzieś tam gdzieś odtwarzamy w Pompejach, odlanych tam z gipsu, no nie, oni zanim ich przysypał popiół i później przykryła lawa, oni już zginęli od tych gazów. Tragedia niesamowita, tym bardziej, że Pompeje to było miasto, które było związane z Rzymem. W Rzymie, pamiętajcie, w starożytności niezbyt się dobrze mieszkało. No, jak byliśmy biedni, to musieliśmy mieszkać w Rzymie. Jak byliśmy bogaci, to w Rzymie nie mieszkaliśmy. Na miasto około 1,5 milionowe z późniejszego spisu wynika, że mieliśmy tylko ponad 1700 domów, takich zwykłych willi rzymskich. A resztę blokowisko. Blokowisko. Rzymianie znali już beton i budowali z betonu. Wprawdzie do, nie wiem, 23 czy iluś metrów ograniczono wysokość bloków, ale i tak deweloperzy w tamtych czasach, w cudzysłowie, bo się inaczej nazywali, budowali nieco wyżej, a czasami nie zawsze zachowując wszystkie przepisy po to, żeby uzyskać jak największą ilość zysku z tych mieszkań. Czyli ci elita wyjeżdżała właśnie poza miasto. I Pompeje były właśnie takim miastem, gdzie dużo było osób z elity. Tym bardziej było to doświadczenie trudne dla Rzymu, że zginęło tylu ludzi, którzy jakoś byli związani bardzo z Rzymem. Tragedia, która wpłynęła na sposób myślenia. Zadawano sobie pytanie, co się dzieje? Jerozolima zburzona w 70 roku, świątynia zburzona, wybuch wulkanu, jednego, drugiego, trzęsienie ziemi, jedno, drugie, 60 lata, kolejne trzęsienie ziemi na terenie Azji Mniejszej. No czasy, które mówią o jakiejś wyjątkowej interwencji Boga. I to będziemy widzieli właśnie w utworze Apokalipsy, który za chwilę zaczniemy lekko czytać, żebyśmy go poznali bliżej. No i teraz przychodzi czas takiego kolejnego prześladowania w czasach Domicjana. I w czasach Domicjana ja, Jan, zostałem zesłany na wyspę Patmos. Nieduża, 34 kilometry, ale większa niż się nam wydaje. Większa dlatego, że górzysta, więc jak jeśli chodzi o rozłożenie w płaszczyźnie, to by była o wiele większa. I tutaj znajduje się grota świętego Jana, według tradycji tutaj przebywał, tutaj mniej więcej 95-96 pod koniec rządów Domicjana doświadczył objawienia, które ostatecznie doprowadziło do powstania Apokalipsy. No i teraz zajrzyjmy do tego tekstu, spróbujmy go tylko pokrótce może otworzyć, bo czasy są trudne i te zewnętrzne, bo wojny się dzieją, i te w świecie przyrody, bo ciągle istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wulkanów. Dzisiaj mówią, że nawet niedaleko, jeden na terenie Niemiec może eksplodować, jeden na terenie Italii może eksplodować. W każdym miejscu jesteśmy jakoś tam zagrożeni. Już nie mówię o tych większych, że jeszcze na świecie wiele się dzieje, także i w tych wulkanach, które są nadal aktywne i często doprowadzają do tragedii ludzkich. A więc zaglądamy do Apokalipsy, zaglądamy do tekstu, wsłuchujemy się w ten tekst apokaliptyczny. Na ile go można zaktualizować dzisiaj? No każdy będzie go sam aktualizował w swoim życiu. My spróbujemy go zaktualizować historycznie, by pokazać, jak on został ukształtowany w tym momencie, kiedy powstawał, jakie miał znaczenie wtedy. A każdy może sobie odnieść do współczesności. Objawienie. Słowo objawienie to znaczy apokalipsis, czyli bezpośrednie jakieś doświadczenie mistyczne Jana, który przekazuje nam to doświadczenie. Objawienie Jezusa Chrystusa, który dał mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a on wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków, słudze swojemu Janowi, ten oświadcza, że Słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony Makarios, który odczytuje, którzy słuchają słów proroctwa i którzy strzegą, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Trzy etapy. Trzeba odczytać. Odczytanie jest bardzo ważne. Błogosławieństw jest w Apokalipsie 7. Siódemka często się będzie pojawiała w Apokalipsie. 7 wybrał błogosławieństw na prezentowanie tego, jak należy żyć Jan. A więc ci są szczęśliwi, błogosławieni, którzy odczytują. Odczytanie jest bardzo ważne. W synagodze było tak, że jak lektor przyszedł i czytał, jak popełnił błąd, to wszyscy mieli grzech, nie tylko on. No bo wszyscy źle słyszeli, to wszyscy mogli źle postępować. Czyli odpowiedzialność lektora była większa niż dzisiaj u nas w kościele, bo u nas lektor przeczyta i sam nie jest odpowiedzialny za to, co przeczytał, a wspólnota nie czuje się odpowiedzialna za to, co usłyszała. No nie? Czyli przeczytać, teraz trzeba usłyszeć, otworzyć się i nie wystarczy przeczytać, otworzyć się, ale trzeba tego strzec, czyli realizować w życiu. Jan do 7 kościołów. To symboliczne wybranie. Być może ich było tyle 7, ale wydaje się, że specjalnie spośród tych kościołów, które zakładał, wybrał te, by nam pokazać, że to jest przesłanie dla całego kościoła. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. To pozdrowienie już jest pozdrowieniem chrześcijańskim, ale wywodzi się z dalszej tradycji, wcześniejszej. Pozdrowienie szalom jest bardzo starym pozdrowieniem hebrajskim, charis, łaska, to życzenie tego, co jest w życiu potrzebne, pomyślności, ale w oparciu o działanie Boże w naszym życiu. Który był, który jest i który przychodzi, być może na początku mógł się to odnosić tytuł do samego Boga, ale Homenos, czyli przychodzący, jest już tytułem, który się w tradycji janowej w Ewangelii odnosi do Chrystusa. Czyli zakładamy, że jest to pozdrowienie już chrześcijańskie. I od 7 duchów, które są przed tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, prawdomównego, umarłych, władcy królów ziemi. Chrystus, który jest władcą nie tylko tu na ziemi, chociaż też, ale także jest władcą i w niebie, i w rzeczywistości świata zmarłych. Kredo wyznajemy, że Chrystus wstąpił do piekła w momencie, kiedy umierał na krzyżu, czyli ogłosił prawdę o życiu wiecznym także i tym, którzy czekali na tę prawdę przez wiele pokoleń. Temu, który nas miłuje, który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. To wydaje się, że już jest tekst wyjęty z liturgii pierwotnego Kościoła, który ma uczcić Chrystusa, który mówi do wspólnoty. Oto nadchodzi z obokami, ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili i będą opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Chrystus sam się odwoływał często do takiej postaci, która była znana w Starym Testamencie, do postaci Syna Człowieczego. Chrystus rzadko, może inaczej, dopiero pod koniec swojego życia przyjął tytuł mesjański. Dlaczego? Bo z tytułem mesjańskim kojarzyły się polityczne oczekiwania, a z tytułem Syna Człowieczego nie kojarzyły się polityczne oczekiwania. Jezus nie chciał być utożsamiany z politycznymi oczekiwaniami zelotów czy innych grup w tym okresie czasu funkcjonującymi, ale chciał powiedzieć, że jest posłany do całej ludzkości. Jam jest alfa i omega, jam jest alef i taw. Jeśli zastosujemy to sposób hebrajski myślenia, alef i taw to pierwsza literka alfabetu hebrajskiego i ostatnia. Jeśli wstawimy środkową mem, to, a często w kabale się tak robi, to ja jestem emet, ja jestem zatem prawdą, jestem rzeczywistością, która jest zasadą funkcjonowania tego świata. Który jest, który był, który przychodzi, wszechmogący, ho, pan to kreator, określenie, które jest stosowane już do samego Boga w Starym Testamencie i także w wersji greckiej tylko Księga Mądrości powstała i ona też stosuje ten tytuł Pantokrator. Czyli Chrystus jest tym, który jest zjednoczony z Ojcem, jest wszechmogący, jest Pantokratorem. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisłym klesie w trwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos. Udajemy się na tę wyspę Patmos, jak wam wspomniałem, nieduża wyspa, ale zamieszkała w tym okresie czasu. Specjaliści mówią, że około 10 tysięcy mieszkańców miała ta wyspa, dlatego że miała dobry port, a w starożytności pływaliśmy głównie wzdłuż wybrzeża dla bezpieczeństwa. Czasami przez całe Morze Śródziemne, ale wtedy najczęściej armatorzy ubezpieczali swoje towary. Cesarz, jak potrzebował szybko zboża w Rzymie, bo już tam tumult powstawał, że nie ma jedzenia, no to wtedy gwarantował, że statki przepłyną do Rzymu i on ubezpiecza ten towar, więc one pływały też przez całe Morze Śródziemne, ale generalnie z użyciem wybrzeża. Pływaliśmy dosyć szybko, no nie zawsze szybko. Ale wiemy, że 9 węzłów mogliśmy wyciągnąć. Ksenofon chyba o tym pisze, że jedna ekipa wyciągnęła 9 węzłów. Na takim, no wiadomo, silniku dosyć prostym, czyli nasze mięśnie, no i paliwo podwójne, placki jęczmienne i wino. Wino jest bardzo dobre, kochani, dlatego że statki tankowały wino, a ponieważ najczęściej było tak, że było na forach napisane, gdzie tankują, i rok, no to mamy dużo informacji na temat floty ówczesnej z miejsc tankowania statku. Pamiętajcie, że wino jest zdrowe, woda nie. Zajączyłem, co nie? Tak, starożytni o tym dobrze wiedzieli, że czystą wodę jest bardzo trudno. Do źródeł było bardzo trudno się dostać, do studni było się bardzo trudno dostać. W Egipcie nie mieli za dużo czystej wody, bo nawet studnie były zakażone wtedy, kiedy Nil wylewał. Więc było bardzo trudno o czystą wodę. 2 czy 4 wioski dalej i na fauna bakteryjna i mamy problemy żołądkowe. Rzymianie starali się o czystą wodę, akwedukty, no nie, ale płynęły na zewnątrz. Często były tam glony i inne rzeczy, więc też nie były taka z czystością wody dobrze. Więc o wodę było trudno. Najczęściej wino mieszano z wodą. To wino się nie da pić tak zbytnio starożytne bez wody. Ono jest zbyt słodkie, takie trudne do picia, ale mieszano je z wodą. Jest takie wspomnienie z historii do Akwilei. Przybywa jeden i do takiej gospody przydrożnej i prosi o wino. Zawsze podawano mu z wodą, a podali mu same wino. Pyta się, a dlaczego same wino? Nie, z wodą zmieszane, bo woda jest droższa od wina u nich. Dlatego, że ta źródlana woda była bardzo droga w starożytności. To tak dygresyjnie, ale bardzo ciekawe, jeśli chodzi o funkcjonowanie starożytnego społeczeństwa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański. Dzień Pański to wydaje się być dzień już czczony przez chrześcijan, niedziela. niedziela, dlatego że już w tym czasie oddzieliliśmy się od synagogi i większość z nas odeszło od czczenia szabatu. Mówię większość, bo nie wszyscy, wiemy, że judeo-chrześcijanie długo czcili dwa dni. Sobotę, a może inaczej. Do tej pory czczą Etiopczycy, kościół etiopski ma sobotę i niedzielę. No, jak świętują, to świętują. Ale jak poszczą, to też poszczą. Jak naliczyłem, byłem w Etiopii, to połowę roku to posty, no nie? Taki post, dużo jest tych postów, no nie? Dlatego Etiopczyka takiego jak ja nie spotkacie, no nie? No to wyjątkowo. Taki. A tak to generalnie są szczupli, no nie? Są szczupli. No przyczyny tego są jeszcze inne, ale też i wynikające z tego, z tych postów. Tam judeochrześcijaństwo przetrwało. Ale już myśmy tutaj w tej części wspólnoty Kościoła odeszli od obchodzenia szabatu, obchodziliśmy tylko niedzielę. Dzień Pański to nie tylko niedziela, czyli wspomnienie zmartwychwstania, ale to też spojrzenie w przyszłość. To jest oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa, na dzień ostatni, dzień naszego Pana, kiedy On powtórnie przyjdzie. Pierwsi chrześcijanie wołali Maranata, przyjdź Panie Jezu, oczekiwali tego dnia. I dlatego w tym dniu doznaję szczególnego objawienia, wspominając jakby ten dzień, w którym no, sprawował Eucharystię, ale zarazem spoglądając już w przyszłość. I mówi, co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii, Laodycei. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. I obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników. Pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Chrystus ukazał się jako arcykapłan, bo jak na piersiach złoty pas, to arcykapłan, jak tutaj, to zwykły kapłan. No nie wszyscy o tym wiedzą, ale jeden z naszych arcybiskupów, biblista, wiedział o tym, to wynosił wysoko. Wysoko pas tutaj, no ale jego wierni, czyli my, nie zawsze wiedzieliśmy, że chodzi o to, że to jest arcy, no nie? Że nie jest jak zwykły kapłan, no nie? Ale w zależności takie szczegóły stroju miały znaczenie. Każdy szczegół stroju arcykapłana miał znaczenie. Tutaj zatem od razu autor sugeruje nam, to jest najwyższy kapłan. Chrystus jest tym najwyższym kapłanem, pośrednikiem między niebem a ziemią. Tak nam się ukazuje. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia. Biała to świętość, świętość. Arcykapłan w takim stroju najbardziej czystym, najpiękniejszym. No, czy lnianym to nie wiem, bo tutaj się sprzedamy wśród biblistów, jaki był materiał. Ale nie ulega wątpliwości, że lśniący. Taki strój występuje tylko w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus udaje się do Antypasa, a tylko w tej Ewangelii się udaje do Antypasa, zostaje ubrany w strój lśniąco-biały, czyli ten strój, w którym arcykapłan sprawował jedną uroczystość, najważniejszą, Jom Kippur, dzień, który wchodził do miejsca Najświętszego i prosił o odpuszczenie grzechów. I tutaj Chrystus ukazuje nam się jako arcykapłan w takich białych szatach, czyli jest kadosz, jest najświętszy, bo biel jest świętością. Niekoniecznie księgi, ale zwyczaj, jeśli chodzi o strój kapłański, że święta Jom Kippur jest już określony precyzyjnie w tradycji. W Talmudzie można znaleźć więcej informacji na ten temat. Głowa jego i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy jego jak płomień ognia, to oznaka mocy. Stopy jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos jego jak głos wielu wód. Prawej swej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodzi miecz obosieczny ostry. Siedem gwiazd, władza nad wspólnotą kościoła, tych siedmiu kościołów jest mu podporządkowanych. Miecz obosieczny, oczywiście używano takiego miecza na polu walki, bo Rzymianie taki właśnie miecz używali, ale ten miecz obosieczny jest także symbolem władzy sądowniczej. Bogini Dike, starożytna bogini, która była związana ze sprawiedliwością, u nas też chyba jest, o, część mi się Pisma Świętego rozsypała. U nas bogini Nike, też Dike występuje przed sądem na ulicy, no, Sądowej, tak. Ulica Sądowa, to tam występuje właśnie z takim mieczem obosiecznym, symbol władzy sądowniczej. No i teraz ten symbol władzy sądowniczej tutaj się pojawia w postaci Chrystusa, który ma władzę nad Kościołem. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego upadłem jak martwy. On położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni. ho protos hes katos, alfa i omega, zasadą jestem tego świata i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Mam klucze śmierci i otchłani, czyli mam klucze do krainy zmarłych. Te klucze, no to symbol się wywodzący rzeczywiście z Księgi Daniela też, ale i w ogóle ze Starego Testamentu, bo klucze to były symbolem władzy. Pamiętajcie, że domy starożytne, jak się obracamy w tym świecie bliskowschodnim czy helenistycznym, nie miały okien na zewnątrz. Czyli od strony ulicy okien nie było. Były drzwi, kołatka, kołataliśmy. Ktoś musiał otworzyć. Był ten odźwierny, który otwierał. Gdzie były okna? Okna były do środka w tych domach, do atrium. Do środka, ze względu bezpieczeństwa, do środka były okna. Tam się spotykała rodzina, tam się spotykali najbliżsi, tam przyjmowano gości w tym wewnętrznym dziedzińcu, a na zewnątrz ściana, ewentualnie jak to był sklep, no to były też otwarte, ale też zamknięte na czas nocy. Dlatego to przejście z jednej przestrzeni do drugiej przestrzeni w starożytności było bardzo ważne i klucze są do tej pory ważne. Do tej pory nie mamy kluczy do Bazyliki Grobu Pańskiego, ponieważ one należą do rodziny arabskiej, no i musimy prosić o te klucze. Oczywiście oni je przenoszą, otwierają każdego dnia i zamykają, ale to jest władza kluczy. W ten sposób pokazują, jednak my tu rządzimy na tej ziemi, nie wy tu rządzicie, wy musicie nas prosić o te klucze. Idziemy dalej, idziemy dalej. I teraz we wspólnocie Kościoła jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ta wspólnota budowała swoją wiarę, strzegła tej wiary i słuchała Słowa Bożego. No i otworzyliśmy właśnie tę apokaliptykę po to, żebyśmy w tej naszej apokaliptyce odczytali to przesłanie, które jest w tych listach do siedmiu kościołów. Te listy do siedmiu kościołów nie będę dzisiaj czytał, ponieważ czas będzie zbyt krótki. A chciałem właśnie nawiązać do tego, że jeszcze będziemy mówili tutaj przez chwilkę, przez moment, wieńcząc ten nasz wykład o modlitwie, o tym szczerzeniu Słowa Bożego. Dlatego jeśli chcemy odczytać to przesłanie do siedmiu kościołów, to w każdym liście znajdziemy przedstawionego Chrystusa. Ale przedstawiony on jest tak, jak Hebrajczycy przedstawiali prawdę do środka. Czyli najważniejsza prawda jest w liście środkowym. My jesteśmy przyzwyczajeni, że coś jest najważniejsze na początku, a inni są przyzwyczajeni, że w konkluzji jest coś najważniejszego. I owszem, wszystko jest ważne, ale najważniejszy tytuł jest w środku. Występuje tylko raz w Apokalipsie. Czyli jeśli poskładamy tych siedem kościołów, to środkowym kościołem, tym, który jest w środku, tym czwartym kościołem jest list do kościoła w Tiatyrze. Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia, a na jego a nogi jego podobne do drogocennego metalu. To, co było na samym początku Apokalipsy, teraz pojawia się w środku, ale teraz jest określenie, że to jest Syn Boży. Tylko raz występuje w Apokalipsie to określenie Syna Bożego i tylko w tym miejscu. Nie uchwycimy tego, jeśli będziemy czytali tak też po kolei, no nie? Listy do siedmiu kościołów, bo one otwierają całą Apokalipsę, będziemy czytali po kolei. Nie uchwycimy tego, że właśnie w tym liście jest najważniejsza prawda występująca w tym momencie. A w każdym innym są dopowiedzenia. No i chciałem nawiązać do tych dopowiedzeń w jednym z listów, dlatego że znowu nie znajdziecie tego zbytnio w opracowaniach, bo dyskusja na temat tego trwa, co to oznacza, ale wszędzie są jakieś tytuły. No i mamy na końcu listu, czyli na końcu listu mamy list do mieszkańców Laodycei. Laodycea, właściwie Trójmiasto, bo mamy Hierapolis, Laodycea, Kolosy, lata 60. trzęsienie ziemi, Hierapolis, to jak pojedziecie do Turcji, może Państwo byli w Turcji, Pamukkale, jesteście przy gorących źródłach, tu wielu ludzi przyjeżdżało się z całego świata leczyć ówczesnego rzymskiego, do dzisiaj zresztą ludzie przyjeżdżają się tutaj leczyć i kąpać. Tutaj, kiedy przybywali do tego miejsca, no nie wszyscy się wyleczyli, to jeden z ładniejszych cmentarzy jest Hierapolis, do obejrzenia, no nie? W tym miejscu. Ale do czego zmierzam? ta miejscowość słynęła z bogactwa. Tutaj mieli taki na oczy specjalny balsam. To było takie centrum bankowości ówczesnej. Ludzie pokładali dużą nadzieję w tych rzeczach materialnych i wydaje się, że chrześcijanie, my również pokładaliśmy wiele nadziei w tych rzeczach materialnych. I właśnie tutaj mamy takie stwierdzenie. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz, to mówi amen, świadek wierny, prawdomówny, początek stworzenia Bożego. No i większość komentarzy, zajrzyjcie do komentarzy apokaliptycznych, zobaczycie, no, że tutaj słowo amen to jest słowem liturgicznym, jedyny raz użyte w formie imienia, no nie? Znajdziecie takie komentarze. Prawdą jest, że to może być imię, ale znowu jak zajrzymy do greki, to zobaczymy, że niekoniecznie może to być odniesienie do hebrajskiego amen, ponieważ może być to tak, a privatum, czyli a privatum jest zaprzeczeniem, a men, czyli ja nie jestem men. Kim był men? Kim był men? Men był tym, który w tym miejscu był czczony. Bóstwo podziemia. I nawiązuję do tych wydarzeń, które chciałem wam na początku wprowadzić, do tych wydarzeń związanych z trzęsieniem ziemi, wulkanami i tak dalej. Starożytni te wydarzenia wiązali z bóstwem podziemia, z Menem, z Hefajstosem, Wulkanosem. Personalizowali to, co się dzieje pod ziemią. Czyli uważali, że jeśli tam lawa wyskakuje z tej ziemi, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, to oznacza, że gdzieś to bóstwo podziemia działa i atakuje ludzi. Tu mieliśmy taką świątynię, tam was na ogół nie zaprowadzą, jak będziecie w tym rejonie funkcjonować turystycznie, bo ta święcina jest na oboczu, tam jest wejście do piekieł. Jest wejście do piekieł. Rzeczywiście w tym rejonie, zresztą trzęsienia ziemi nie są przypadkiem tutaj. Jest mniej więcej kilkunastokilometrowy uskok, on jest przykryty, ale widoczny i starożytni wiedzieli o tym, że tutaj ten uskok no, sięga do głębi ziemi i tutaj się wydobywały z ziemi gazy. Wydobywały się gazy, między innymi tlenek węgla. No i starożytni zbudowali tutaj świątynię poświęconą właśnie bóstwu podziemia. Plutonowi, Hefajstosowi, bóstwu podziemia. No i kapłani starożytni, to mniej więcej jak tutaj, większość siedziała tych, którzy przyszli na te uroczystości, na podejście, tak w teatrze, tutaj. Tutaj załóżmy ten dół, tutaj jest to wejście takie do podziemia, obudowane, wejście do podziemia. Jak była dobra pogoda, to wieczorem odbywały się uroczystości poświęcone Plutonowi czy Hefajstosowi. Kapłan przychodził z bykiem, prowadził go, odmawiał specjalne modlitwy, no i po pewnym czasie byk padał i ofiara została przyjęta. Co się dzieje? Otóż przy tym układzie powietrza było tak, że gorące powietrze przyciskało to jeszcze z ziemi, tam się wydobywał tlenek węgla, byk wdychał tlenek węgla i padał, kapłan na tej wysokości jeszcze nie doświadczał tego. Wielu ludzi przychodziło do tego miejsca, by właśnie spojrzeć na to wydarzenie i mówili, no tak, bogowie działają tutaj w tym miejscu, nie? No i chrześcijanie w tych warunkach, o których wam wspomniałem, pierwszego stulecia, życia politycznego, prześladowań, doświadczeń śmierci apostołów, kultów obcych, musieli zbudować własną przestrzeń wiary. I ta własna przestrzeń wiary, o której wam wspomniałem, wyznania wiary w Chrystusa, wymagała także i tego, żeby odrzucić te wszystkie bóstwa, które były czczone w tym okresie, w tej rzeczywistości, w tym świecie. I to było takie wyzwanie pierwotnego chrześcijaństwa. Wyzwanie, w którym musieliśmy nie tylko, że uznać wiarę w Chrystusa jako fundamentalną dla nas, ale musieliśmy również polemizować z tym światem. Musieliśmy polemizować z takimi kultami. A ich było wiele. W Efezie, jak byliśmy, tutaj nie mieliśmy czasu zajrzeć do Efezu, bo mały dzisiaj czasu, świątynia poświęcona Artemidzie. Gdy zaszliśmy do Rzymu, mamy świątynię Jowisza. Zajrzymy do Egiptu, mamy wiele świątyń poświęconych bóstwom egipskim. Wszędzie w starożytności ludzie przychodzili i się modlili na różne sposoby. I teraz pytanie brzmi, No a co jest wyjątkowego takiego dla nas, specyficznego dla nas? Jak odrzucić poglądy tamtych ludzi? Oni głęboko też wierzyli w to, że te bóstwa działają. Tak, tutaj ja wam zaprezentowałem. I teraz trzeba było na nowo zbudować przestrzeń naszej relacji z Bogiem. I w centrum tej relacji z Bogiem pierwotnego chrześcijaństwa, tak jak słyszeliście na początku tego tekstu, był właśnie obchód Dnia Pańskiego. Dzień Pański, dzień, w którym sprawowaliśmy Eucharystię, stał się dniem fundamentalnym. Dniem, w którym spotykała się wspólnota i w którym składaliśmy, czyli Chrystus składał ofiarę za nas wszystkich i obejmowała ta ofiara wszystkich. Nas, którzy uwierzyliśmy i też modliliśmy się za tych, którzy jeszcze nie uwierzyli, a powinni uwierzyć w Chrystusa. Pierwotna wspólnota Kościoła zatem budowała swoją wiarę w konfrontacji ze światem i tworzyła przestrzeń modlitwy w konfrontacji z tym światem. I teraz w tym kontekście zrodziła się właśnie nasza specyficzna modlitwa. Z jednej strony dziedziczyliśmy tradycję hebrajską, z drugiej strony wchodziliśmy w świat helenistyczny. Dziedziczyliśmy tradycję hebrajską i znowu wracam do tego tekstu Apokalipsy. Czytanie tekstu świętego i teraz odczytanie tego tekstu i później przejście do realizacji w życiu. I dlatego, że wychodziliśmy z tej tradycji, mamy problem wejście w ten świat też i helenistyczny z naszą modlitwą. Bo Żydzi uważali, że tylko słowo wypowiedziane jest usłyszane przez Boga i ono istnieje. To, co ja sobie myślę, to sobie myślę. A liczy się to, co powiedziałem. I teraz, jak wejdziecie dzisiaj przez ścianę płaczu, przed świątynią jerozolimską, to zobaczycie, że tam ludzie przed tą ścianą płaczu, każdy mówi, bo ma swoją sprawę. Wszyscy całym ciałem mówią, no nie, całym ciałem, bo angażują się. Ale wszyscy przedstawiają swoje sprawy, bo słowo musi być wypowiedziane. Musi być wypowiedziane. Słowo niewypowiedziane według tej tradycji nie istnieje. Nie istnieje. I teraz my, chrześcijanie, najwyraźniej Chrystus tego uczył, że gdzie dwaj albo trzej się zgromadzą w imię moje, już ja jestem. My mamy inne podejście do modlitwy niż tamci wywodzący się z tamtej tradycji. Święty Paweł miał problem też z wejściem w ten świat, bo jeśli ktoś mówi, przyjdą zobaczyć poganie, jak wy się modlicie, a każdy z was coś tam mówi do Pana Boga i pomyślą, no nie jesteście w pełni umysłu, skoro każdy z was coś tam mówi przed obliczem Bożym, a nie ma wspólnej jedności w modlitwie. Dlatego ten etap, w którym kształtował się Kościół, ten etap zewnętrzny sprawił, że chrześcijanie zaczęli wchodzić na drogę modlitwy także i przez to, że modlitwa stała się nie tylko tą modlitwą wypowiedzianą, ale także modlitwą pomyślaną. Modlitwa, która przed obliczem Bożym jest w myślach, również jest dla chrześcijanina ważną modlitwą, a nie tylko ta wypowiedziana. Ale ta wypowiedziana jest istotna i ważna dla wspólnoty i dlatego święty Paweł wzywa do tego, żeby była jedność w modlitwie. Jedność w modlitwie. No bo teraz jak my się gromadzimy na modlitwie, no to chodzi o tę jedność. Wypowiadamy jakąś intencję, modlimy się w tej intencji modlitewnej. No a jeśli ktoś mówi, nie, ja dzisiaj chcę słońce, bo jadę na spacer, a drugi mówi, ja się chcę deszcz, bo mam potrzebne mi na działce deszcz. No i tak moglibyśmy przedstawiać wiele elementów. Zobaczmy, że dzisiaj we współczesnym świecie bardzo wiele różnych modli się krzyżuje, no nie? Ludzie się modlą przed obliczem Bożym o wiele spraw, ale często nie ma na tej modlitwie jedności. Więc jedność wspólnoty jest istotna, jeśli chodzi o modlitwę. Każdy może się indywidualnie modlić, ale jedność wspólnoty jest tutaj istotna. Następny element, który jest związany z modlitwą i który jest istotny, to fakt, że musiałbym dłużej to znowu inny odcień Biblii wyciągnąć, ale antropologiczny odcień Biblii wyciągnąć, ale już teraz tak najogólniej rzecz biorąc. Każdy z nas ma jakiś tam projekt na dzisiejszy dzień. powołanie do tego, by zrealizować to w życiu. Ma jakiś projekt na całe życie. Pan Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy zrealizowali jakieś zadanie życiowe. Mnie, ciebie, każdego z nas. No i każdy z nas może ten projekt zaprzepaścić. Ale nigdy przed obliczem Bożym nie jest tak, że następnej godziny Bóg nie ma dla ciebie nowego projektu. Jeśli zaprzepaściłeś przez grzech, przez słabość swój projekt życiowy, to Bóg ma dla ciebie nowy projekt życiowy. A jak ma dla ciebie projekt nowy życiowy, to potrzebuje do tego projektu ludzi, którzy są obok ciebie. I dlatego na modlitwie mówimy, bądź wola twoja. My mamy swój projekt, przychodzimy z projektem do Boga i przedstawiamy ten projekt Bogu, ale teraz, kiedy ktoś jest obok nas i też przedstawia swój projekt Boży, to Bóg może uznać, że ja potrzebuję Ciebie do tego, żeby tamtemu człowiekowi na drogach życia pomóc realizować tamten projekt. I w ten sposób zostajemy wpisani w wielki projekt Boży, jaki? Zbawienia człowieka. Do zbawienia człowieka może będzie potrzebny także i ktoś z nas po to, żeby na drogach drugiego człowieka był on w jakimś stopniu zrealizowany. Jeśli nie mi, to znaczy, jeśli ja nie odpowiem na ten projekt Boży, to Bóg będzie szukał kogo innego, który będzie znowu na tej drodze obecny drugiego człowieka. Kolejna rzecz, która jest przy modlitwie istotna i ważna, a którą mamy także w modlitwie Ojcze Nasz. Mówiliśmy, bądź wola Twoja, mówimy w czasie modlitwy Ojcze Nasz. A teraz kolejny element, który jest ważny przy modlitwie Ojcze Nasz, to jest odpuść nam nasze grzechy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, tym, którzy zawinili wobec nas. Modlić się może każdy. Nawet największy grzesznik. Z największym obciążeniem. Ale jest jeden warunek, który zostawił nam Chrystus w modlitwie Ojcze Nasz. To jest warunek, żeby nasza modlitwa się w ogóle oderwała od tej posadzki przed oblicze Boże. Warunek, że jesteśmy gotowi przebaczyć. Dopóki nie jesteśmy gotowi przebaczyć, modlitwa nie działa. Nie otwieramy się na działanie Boże. Modlitwa pozostaje przy tej posadzce, kiedy ją zanosimy przed oblicze Boże. Potrzeba otwartości właśnie na ten jeden warunek, który zostaje w modlitwie Ojcze Nasz. Ten jeden warunek jest istotny i ważny. On też w Apokalipsie, nie tylko w Apokalipsie się pojawia, że w Starym Testamencie są takie modlitwy, które jak młodym mówię, to tak nie pasują do już Nowego Testamentu, mówią. Psalmy złorzeczące. No to jak to, tak komuś źle życzyć? Ale psalmy złorzeczące mają sens. Dlaczego mają sens? Zostałem skrzywdzony. Moi najbliżsi zostali skrzywdzeni. Wojna, zamordowani, cierpią. I teraz ja w swoim sercu noszę jakiś tam ból, uraz. Ale ja przebaczam, a powierzam wymiar sprawiedliwości Bogu. I psalmy złorzeczące są właśnie tego typu. Już ja nie dochodzę swojej sprawy. Teraz Bóg zadecyduje, jak postąpić z człowiekiem, z drugim człowiekiem, jak poprowadzić jego życie, żeby też został zbawiony. Zatem ten typ modlitwy jest obecny w naszym życiu nie jako życzenie komuś czegoś złego, ale jako powierzenie sprawy naszej Bogu, kiedy my sami albo nie możemy dojść sprawiedliwości. W Księdze Powtórzonego Prawa jest to o tym mowa. No ktoś jest niewidomy, został pobity. Nie uda się do sądu, bo nie wie, kto go pobił. Tam taki przykład się pojawia, ale przykładów jest więcej, no nie? Ktoś jest bardzo biedny i wie, że sprawy w sądzie nie wygra. Ale powierza sprawę Bogu, właśnie psalma złorzeczący, powierza sprawę Bogu, ja sam się nie obronię w tym świecie. Ale Ty mnie, Boże, broń. Ty mnie, Boże, broń. Broń mojej rodziny, mojej ojczyzny, broń dobra w tym świecie, bo ja sobie sam już nie dam rady. Pierwsi chrześcijanie z tym wielkim zaufaniem wędrowali do Boga i powierzali sprawę Bogu, ale zawsze byli gotowi na przebaczenie. Zobaczmy, że jak jesteśmy w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, to przez kolejne pokolenia, o których tutaj mówiłem, a przynajmniej te pierwsze pokolenia do 4. stulecia, Chrześcijanie mimo tych różnych konfliktów, mimo prześladowania w Aleksandrii, mimo prześladowania w Rzymie, mimo prześladowania w Azji Mniejszej, mimo zesłania na wyspę Patmos Jana, nigdy nie odpowiedzieli na te prześladowanie walką bezpośrednią. Nie chwycili za miecz. Ten miecz obosieczny ma Chrystus. To On wymierza sprawiedliwość, a nie my wymierzamy sprawiedliwość. Więc ten warunek, który jest w modlitwie Ojcze Nasz, który się pojawia, żeby odpuścić winy, jest jedynym warunkiem do tego, żeby modlitwa zaczęła w ogóle nasza działać. Ojcze Nasz zaczyna się inwokacją. Ojcze Nasz. Bóg kazał nam się zwrócić do kogoś, kto jest nam bardzo bliski. Kogoś, kto nas rozumie. Ojcze, Abba, to znaczy tatusiu. To jest coś więcej niż tylko zwrócenie się do Ojca jako takiego, który panuje nad naszym życiem. Często takie wyobrażenie mamy. Zwracamy się do kogoś, kto jest nam bardzo bliski. On będzie chciał naszego dobra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ojcze nasz, święć się imię Twoje. Dzisiaj nie przywiązujemy może wagi do imienia, ponieważ zdewaluowało się imię. Zdewaluowało się imię. Ale imię jest bardzo ważne. Zobaczmy, że znowu, jeśli zajrzymy do Starego Testamentu, zobaczymy, że w Starym Testamencie imię Boga się dopiero pojawia kiedy? Przy wyjściu z Egiptu. Wcześniej mieliśmy wyznanie, to Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. A kiedy wychodziliśmy z Egiptu, wtedy pojawia się imię Boga Jahwe. Dlaczego w tym momencie? Dlatego, że kiedy byli w Egipcie, zorientowali się, jakże ważne jest imię. W tradycji Egiptu Ren, imię, oznaczało, że jak ja wypowiedziałem czyjeś imię, to przywołałem jego obecność. Faraon pisał swoje imię, jak będziecie w Egipcie, w takim kartuszu. Jak ktoś przechodził i odczytał to imię, to przywoływał go za światów, z krainy zmarłych, jego obecność. Jak następne pokolenie chciały kogoś zapomnieć albo go wymazać z historii, to młotkiem kazano pracownikom wymłotkować wszystkie imiona, żeby nigdy się nie pojawiały już imiona, żeby nikt nie odczytał tych imion. Imię to jest zatem uobecnienie kogoś. I w tym wypadku, jeśli mówimy święć się imię Twoje, to znaczy chcemy uobecnić Boga pośród nas. Żydzi zaczęli się bać tego, że mogą w rzeczach błahych przywołać obecność Boga, dlatego imię Boże w ogóle przestali wypowiadać i używali określenia Pan. Ale my się nie boimy. My się nie boimy, dlatego że Bóg jest kochanym Ojcem i przywołujemy Jego obecność. Święć się imię Twoje, to znaczy przywołać Jego obecność. Przywołać w codzienne nasze życie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię, zejdź tutaj do naszego życia, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. I to, co pierwsi chrześcijanie tutaj w Apokalipsie wołali. Maranata, w czasach, w których żyjemy, w czasach, w których doświadczamy również trudnych chwil, prześladowania, czasach, które ciągle są czasami apokaliptycznymi, znowu za pokolenie też będą czasami apokaliptycznymi. Moja babcia zawsze mówiła tak, słuchaj, a wtedy ja byłem taki mały, on mówi, słuchaj, tu się dzieje, wojny tego na świecie, te kataklizmy i tak dalej. Ja mówię, babciu, jeszcze nie teraz, za 70 lat, a teraz już mam ten wiek, że mógłbym mówić, no już się dzieje. W każdej epoce się dzieje. W każdej epoce doświadczamy różnych trudnych chwil i w każdej epoce jesteśmy zaproszeni do tego, by wołać przyjdź królestwo Twoje. Wołamy przyjdź królestwo Twoje na modlitwie, czyli nie tylko prosimy o obecnienie królestwa, ale realizujemy je w naszym życiu. To oznacza, że na modlitwie otwieramy się na działanie Boga i pragniemy, by Jego królestwo było w naszym życiu, w życiu naszych najbliższych i tak staramy się żyć, by Jego królestwo uobecniało się w tym świecie. Zatem modlitwa to nie tylko prośba o jakieś tam rzeczy, które chcemy w naszym życiu osiągnąć, ale to jest prośba o to, by ten świat stawał się światem, w którym królestwo Jezusa Chrystusa będzie się obecniało, czyli Ewangelia będzie się obecniała. Często koncentrujemy się na szczegółach naszej modlitwy i owszem, bo one mogą się wpisywać w te duże pragnienie naszego tego zbawienia tego świata. Ale nie możemy zagubić tego, że właśnie przyjdź królestwo Twoje oznacza interwencję Boga w ten świat i ja mam ten świat kształtować właśnie na wzór, który został zawarty w Ewangelii. Ojcze nasz, któryś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. I teraz obejmuje cały wszechświat, obejmuje cały wszechświat. Twoja wola niech się dzieje w moim życiu, zgadzam się na tą wolę. Tak jak Chrystus miał trudną chwilę, kiedy musiał się zgodzić na wolę Bożą, wtedy, kiedy dochodzi do największych chwil cierpienia. I teraz przy tej jeszcze aspekcie, żebyśmy już nie przedłużyli, przy tym aspekcie chciałem na chwilkę zwrócić uwagę na jeden moment, no nie? Owszem, jak wypowiadamy bądź wola Twoja, to tak myślę, że na 90-kilka% chcemy się wola zrealizowała Boża w naszym życiu. Ale jeśli już przyjdzie o konkret, to różnie. W szczególności w tym aspekcie takiego doświadczenia, które może być związane z cierpieniem, które było doświadczeniem pierwotnego Kościoła, kształtującego się na tym doświadczeniu cierpienia, prześladowania, tego zewnętrznego, dotyczącego świata przyrody, który dotykał pierwszych chrześcijan i tego dotyczącego prześladowania ze strony władców ówczesnego Imperium Rzymskiego. Pytanie, które tutaj się pojawia, czy jestem gotowy zgodzić się na cierpienie? I to jest chyba najtrudniejszy taki element naszego życia, kiedy mówimy bądź wola Twoja, to zgadzamy się na wiele aspektów naszego życia, ale czy jesteśmy gotowi zgodzić się na propozycję powołania do cierpienia? I tylko takim jednym zdaniem może szerszym na temat cierpienia. Skąd cierpienie? Oczywiście może być z tego świata przyrody, czyli w naturę tego świata cierpienie jest pisane. Może być powódź, może wybuchnąć wulkan, może pojawić się trzęsienie ziemi. Człowiek oczywiście może temu zapobiegać, może mając umiejętności, rozum, wykorzystywać różne rozwiązania, które sprawią, że tego cierpienia będzie mniej, ale do końca nie unikniemy tego, że ze świata przyrody może nas dotknąć cierpienie. I musimy się zgodzić na to, że zostajemy wpisani w tę drogę cierpienia. Chrześcijanin prosi w opatrzności swojej, uchroń mnie Boże od cierpienia tego typu. Skąd cierpienie? Cierpienie może być wynikiem także grzechu. Ja zgrzeszę, mogę skrzywdzić drugiego człowieka. Moje życie sprawi, że drugi człowiek cierpi. Drugi człowiek grzeszy, czyni zło, może mnie dotknąć cierpienie. Szedłem ulicą, podeszło kilku do mnie, pobiło mnie, doświadczyłem cierpienia. Więc kolejny element, który może być w życiu płynący ze świata, ode mnie i od drugiego człowieka. Cierpienie może być również wymiarem sprawiedliwości Boga, czyli ja w życiu uczyniłem coś złego i Bóg w którymś momencie upomniał mnie, słuchaj, zrobiłeś coś złego, spotka ci cierpienie. Może być cierpienie również wychowawcze. Jak mówi święty Paweł, pedagogos, wychowawcze. To znaczy, jestem pyszny. Dzisiaj wielu ludzi młodych mówi, ja mam wykształcenie, rozum, pieniądze i Pan Bóg mi niepotrzebny. Inni ludzie też niezbyt tam służą mi do tego, żebym miał środki do życia, z nimi się nie liczę. No i w tym momencie Bóg może go upomnieć. Słuchaj, jesteś tylko człowiekiem. I się okazuje, że w pewnym momencie opuszczają człowieka siły, może nie być środku materiału, może w ciągu jednego dnia wszystko stracić, tak jak w tych kataklizmach, które się tu pojawiają. I wtedy przychodzi chwila, w którym ten pyszny człowiek zostaje sprowadzony do pokory. Dlatego na modlitwie stajemy z pokorą, uświadamiając sobie, że pycha jest tą rzeczywistością, która nas zamyka wobec Boga. Cierpienie może mieć też taki wymiar, który nie tylko jest wychowawczym wymiarem, ale także jest próbą wiary. Próbą wiary. Otóż tak Hiob. Hiob wiedzie mu się w życiu, powodzi materialnie, ma rodzinę, no jest człowiekiem szczęśliwym. Ale teraz ten Hiob zostaje poddany próbie. Traci powoli zdrowie, traci majątek, i Hiob ciągle trwa przy Bogu. Jest przykładem tego, który w cierpieniu wytrwał przy Bogu, otrzymuje na końcu błogosławieństwo, ale to też pokazuje nam to, że Ktoś odpowiada, przychodzi na modlitwie i mówi tak: Panie Boże, no wszystko robię, jak starbym się najlepiej, no nie? Nikogo nie skrzywdzić, czynię dobro, próbuję żyć Ewangelią. No inni, nie mówię, że tak jak ten faryzeusz, no nie, ale inni czynią większe zło i jakoś im się w życiu wiedzie, a mi ciągle jest ciężko. Może właśnie to jest ten czas naszej próby wiary, doświadczenia, tak jak pierwsi chrześcijan, którzy byli prześladowani w różnych miejscach. Nie miałem czasu na analizę tych tekstów, ale tam są te wątki związane z tym, że no chrześcijanie mówią tak, ale tu poganie, te świątynie potężne, tak, oni są bogaci, nas prześladują, my jesteśmy biedni. Czy aby na pewno Bóg jest po naszej stronie? I dzisiaj tak samo czasami może się to pojawić pytanie, no czy aby Bóg jest po naszej stronie, tyle różnych prześladowań? Może właśnie to jest czas próby i jednym z wezwań Apokalipsa mówi, wytrwajcie, wezwanie do wytrwałości, na modlitwie do wytrwałości. I tak jak Kananejka przychodzi i modli się przed obliczem Bożym i wydawałoby się, że reakcja Jezusa jest taka, że no już nie powinna tam wrócić do Niego. Ona jeszcze prosi, bo i pieski mają, szczenięta mają okruchy ze stołu pańskiego i wtedy jej modlitwa zostaje wysłuchana. Więc na modlitwie ta wytrwałość jest potrzebna w tym momencie, kiedy doświadczamy w szczególności cierpienia. No i ostatni element cierpienia, który jest chyba największym wyzwaniem. Można być powołany do cierpienia. Tak jak Chrystus, sprawiedliwy, bez żadnego grzechu, został powołany przez Ojca do tego, żeby cierpiał. I to cierpienie ma charakter zbawczy, za innych. Człowiek sprawiedliwy cierpi za innych. I wydaje się, że to powołanie do cierpienia, tak trudne, często jest sednem naszego życia chrześcijańskiego. To wypowiadanie, bądź wola Twoja, które wypowiadamy może tak automatycznie, w tym momencie staje się najtrudniejszym słowem naszego życia. Kiedy przychodzi nam doświadczyć cierpienia tego, które dotyka nas jako ludzi sprawiedliwych, a zostaliśmy powołani do tego, żeby cierpieć za innych. Myślę, że to jest udziałem wielu tych, których dotyka choroba nieuleczalna, których dotyka jakieś nieszczęście życiowe, utrata najbliższych, śmierć dzieci. Wiele elementów codziennego życia, które sprawia, że doświadczamy cierpienia i zadajmy sobie pytanie o sens tego cierpienia i tak trudno nam zgodzić się z tą wolą Bożą, kiedy się zmagamy z czymś, co jest naprawdę ciężkie w naszym życiu, a czasami z wielkim bólem choroby, która na nas spada. I w tym momencie, jeśli potrafimy złączyć się z cierpieniem Chrystusa, dołączyć do tego cierpienia pierwotnej wspólnoty Kościoła, która... No nie będę tutaj tej wątków apokaliptycznych wam przedstawiał kolejny, ale byli gotowi ginąć. Ginęli pierwsi chrześcijanie. W czasach tej apokalipsy, o której mówiłem, ginęli pierwsi chrześcijanie i zgadzali się z wolą Bożą. To jest właśnie ten wątek, który dla nas jest istotny, ważny przy modlitwie, kiedy akceptujemy tę wolę Bożą także i w tym najtrudniejszym elemencie, kiedy wyrażamy naszą gotowość na to, że jak przyjdzie cierpienie, jeśli będzie to powołanie do cierpienia, jesteśmy gotowi tą drogą pójść. Zobaczcie, że tą ciemną doliną, jak za tekstem biblijnym też Ojciec Święty nasz odwołał się do tego słowa, jest trudno przejść. Tą ciężką, ciemną doliną doświadczenia cierpienia. Zatem myślę, bo wątka o modlitwie można by było mówić w kontekście pierwotnej wspólnoty Kościoła bardzo dużo, ale myślę, że te wątki związane z modlitwą Ojcze Nasz, że zwracamy się do bardzo kochanego Ojcze, Abba, Ojcze, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, ale przyjdź królestwo Twoje, czyli obecnij się tutaj, święć się imię Twoje, czyli obecnij się swoją tą obecnością i jesteśmy gotowi przebaczać drugiemu człowiekowi, jesteśmy gotowi zgodzić się na wolę Bożą i w tym najważniejszym elemencie także doświadczenia cierpienia jest właśnie chyba sednem modlitwy naszej chrześcijańskiej. Zatem nie może same słowa, które wypowiadamy, może nie same nawet przy tym związane myśli nasze, ale to wewnętrzne usposobienie na to, że chcę, by Bóg działał przeze mnie w tym świecie i że w najtrudniejszych chwilach, także jak pierwsi chrześcijanie, doświadczając prześladowania, byli gotowi wytrwać przy Bogu, sprawdzić swoją wiarę, zweryfikować swoją wiarę właśnie poprzez wierność Bogu. Myślę, że na dzisiejsze spotkanie to tyle. Przepraszam, że miałem troszkę schemat tutaj dłuższy, ale czas był krótki, więc zebrałem to w takiej formule, zaczynając od Apokalipsy. A zaczynając nie przypadkiem od Apokalipsy i kończąc właściwie na Apokalipsie nie przypadkiem, dlatego że myślę, że to, co było udziałem tych pierwszych chrześcijan, którzy opuścili Jerozolimę, weszli w świat, konfrontacji ze światem zła, w którym żyli, i wytrwałości przy Chrystusie, i doświadczenia prześladowania, i modlitwy w tym świecie, w którym się znaleźli pogańskim, sprawiły, że Kościół w tym momencie był najsilniejszy, najmocniejszy, chociaż świat zewnętrzny i zło wydawało się mocniejsze od Kościoła. A Kościół był wtedy najmocniejszy siłą właśnie tego, że był związany z Chrystusem. I na ostatnie zdanie, które chcę, żeby uwieńczyło dzisiejsze nasze spotkanie. Mówiliśmy o naszej modlitwie, zwróceniu się do Boga, a zacząłem od modlitwy odwrotnej, czyli od tekstu Pisma Świętego. Bo Bóg mówi do nas, kiedy słuchamy Go. Kto odczytuje, słucha i strzeże słów. My często mówimy do Boga, mamy swój projekt, a może rzadziej myślimy o tym, że trzeba posłuchać Boga, a nie da się Go inaczej posłuchać, jak czytając tekst święty, medytując ten tekst święty i próbując go realizować w życiu. Modlitwa jest zatem dialogiem, nie monologiem. Monolog jest tylko wtedy, kiedy ja mówię, a dialog jest wtedy, kiedy pozwalam mówić drugiemu, czyli pozwalam mówić Bogu w moim życiu, a mówi przez Słowo Boże do nas skierowane. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.